Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Naltre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Dustina Jenkinsa to historyczna analiza finansów miejskich, urbanizacji i nierówności rasowych w powojennych Stanach Zjednoczonych. Autor koncentruje się na San Francisco od okresu po II wojnie światowej do końca lat 80., ale traktuje to miasto jako okno na ogólnokrajowy system obligacji komunalnych. Wyjaśnia, w jaki sposób pozornie techniczne decyzje o długu, oprocentowaniu i wiarygodności kredytowej wpływały na to, które dzielnice otrzymywały inwestycje, a które ponosiły koszty oszczędności. Jest to praca z pogranicza historii miejskiej, historii gospodarczej i badań nad kapitalizmem rasowym. Jej celem nie jest twierdzenie, że sam dług jest z definicji szkodliwy. Jenkins pokazuje raczej, że sposób organizacji rynku obligacji podporządkował potrzeby miast oczekiwaniom banków, agencji ratingowych i zamożnych inwestorów. Dzięki temu infrastruktura publiczna stawała się jednocześnie źródłem prywatnych, uprzywilejowanych podatkowo dochodów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, obligacje komunalne jako ukryta architektura rozwoju miast. Jenkins przesuwa uwagę z bardziej znanych instrumentów, takich jak kredyt hipoteczny i redlining, na obligacje komunalne. Miasta emitują je, aby zdobyć środki na projekty, których nie mogą od razu sfinansować z podatków, np. transport, szkoły, obiekty użyteczności publicznej czy mieszkalnictwo. W zamian zobowiązują się do spłaty kapitału oraz odsetek. Książka pokazuje, że taki mechanizm nie był neutralnym narzędziem administracyjnym. Określał priorytety miejskie, ponieważ władze musiały przekonać nabywców obligacji, że ich inwestycja będzie bezpieczna i opłacalna. W praktyce liczyły się więc przyszłe dochody, wartość nieruchomości oraz zdolność miasta do cięć i poboru podatków, a nie wyłącznie potrzeby mieszkańców. Autor analizuje, jak San Francisco rozwijało się poprzez dług, unikając zarazem podwyżek podatków, które mogłyby wywołać sprzeciw zamożniejszych i białych wyborców. Obligacje umożliwiały budowę infrastruktury dziś, lecz przenosiły koszty w przyszłość i wiązały politykę miasta z interesami rynku finansowego. To ważna korekta obrazu miasta jako podmiotu samodzielnie decydującego o własnym rozwoju. Po drugie, preferencje podatkowe zmieniały publiczny dług w prywatne źródło dochodu. Jednym z kluczowych mechanizmów opisanych przez Jenkinsa jest zwolnienie odsetek z wielu obligacji komunalnych z federalnego podatku dochodowego. Dla zamożnych inwestorów, zwłaszcza w okresach wysokich krańcowych stawek podatkowych, taka inwestycja była szczególnie atrakcyjna. Miasto pozyskiwało kapitał, a nabywca otrzymywał stabilny dochód podatkowy uprzywilejowany wobec innych form lokowania pieniędzy. Autor nie zaprzecza, że dług publiczny może finansować potrzebne usługi. Zwraca jednak uwagę na konflikt wpisany w jego konstrukcję. Projekt ma służyć mieszkańcom, ale jego warunki muszą przede wszystkim zabezpieczać zwrot dla posiadaczy obligacji. W tym sensie dobro publiczne zostaje przetworzone w produkt finansowy. Infrastruktura, podatki i budżet miasta stają się gwarancją prywatnego dochodu. Jenkins pokazuje, dlaczego nie wystarczy pytać, czy dana inwestycja powstała. Należy także pytać, kto czerpie z niej dochody, kto ponosi ryzyko, jakie zobowiązania ograniczają przyszłe wydatki oraz czy zyski i koszty są rozłożone sprawiedliwie. Ta perspektywa odsłania polityczny charakter pozornie rutynowej polityki fiskalnej. Po trzecie, rasowe dane wpływały na koszt miejskiego kredytu. Książka wyjaśnia, że wycena długu miejskiego nie była bezstronnym odczytem ekonomicznej rzeczywistości. Banki, analitycy i agencje ratingowe oceniali ryzyko na podstawie danych dotyczących dochodów, bezrobocia, bazy podatkowej, wartości nieruchomości oraz struktury dzielnic. Dane te wyglądały na obiektywne, lecz odzwierciedlały skutki wcześniejszej segregacji, dyskryminacji mieszkaniowej i nierównego dostępu do pracy. Gdy takie wskaźniki wpływały na ocenę wiarygodności miasta lub projektu, nierówność rasowa mogła zostać wbudowana w wysokość oprocentowania. Wyższy koszt pożyczania oznaczał, że mniej pieniędzy pozostawało na same usługi, a większa część budżetu trafiała do wierzycieli. Jenkins pokazuje tym samym, że rasizm w finansach nie musi przyjmować formy jawnej decyzji o wykluczeniu. Może działać przez profesjonalne procedury, modele ryzyka i język eksperckiej wiedzy. Takie procedury nadają nierówności pozór technicznej konieczności. Analiza autora poszerza więc debatę o segregacji miejskiej. Obok działań władz i rynku nieruchomości umieszcza rynek długu, który przekształca społeczne nierówności w finansowe parametry i długofalowe ograniczenia polityki miejskiej. Po czwarte, eksperci finansowi ograniczali pole manewru władz lokalnych. W części poświęconej rządom ekspertów Jenkins analizuje wzrost znaczenia urzędników finansowych, bankierów, prawników obligacyjnych i agencji ratingowych. Ich wiedza była przedstawiana jako niezbędna do odpowiedzialnego zarządzania miastem. Problem polegał na tym, że publiczni decydenci zależeli od rad podmiotów, które równocześnie zarabiały na emisji i obrocie długiem. Granica między interesem publicznym a prywatnym stawała się przez to nieostra. Konferencje branżowe, raporty kredytowe i zawodowy obieg informacji tworzyły wspólny język, którym priorytetem była wiarygodność wobec rynków. Nie oznacza to koniecznie tajnego porozumienia. Książka przekonuje raczej, że trwała przewaga finansów wynikała ze struktury systemu oraz nierównego dostępu do informacji. Inwestorzy i ich doradcy mogli stawiać warunki, podczas gdy miasto potrzebujące środków musiało odpowiadać na ich oczekiwania. Skutkiem było zawężenie demokratycznego wyboru. Pytania o mieszkania, usługi i redystrybucję były coraz częściej rozpatrywane przez pryzmat kosztu kredytu oraz reakcji rynku. Jenkins pomaga dostrzec, że technokracja finansowa nie usuwa polityki, lecz przesuwa władzę ku tym, którzy definiują, co uchodzi za rozsądne i bezpieczne. Na koniec, publiczne mieszkalnictwo ujawnia paradoks inwestowania w ubóstwo. Szczególnie istotnym elementem książki jest analiza finansowania publicznego mieszkalnictwa. Jenkins komplikuje prostą opowieść, według której rasowo marginalizowane dzielnice były wyłącznie porzucane przez państwo i kapitał. Pokazuje, że do części takich obszarów kierowano środki, lecz często w formie podporządkowanej potrzebom finansowania długiem. Mieszkalnictwo publiczne mogło zapewniać podstawową infrastrukturę i schronienie, a jednocześnie tworzyć przewidywalne zabezpieczenie dla obligacji oraz dochodów inwestorów. Nie jest to argument, że inwestycje w ubogie społeczności były zbędne. Autor pyta natomiast o ich konstrukcję, o hierarchię celów i o to, kto kontrolował ich skutki. Jeśli program mieszkaniowy ma przede wszystkim utrzymać obsługę długu, mieszkańcy nie są pełnoprawnymi beneficjentami polityki, lecz elementem finansowej kalkulacji. Ta obserwacja pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego wydatki publiczne nie muszą automatycznie prowadzić do równości. Liczy się nie tylko wielkość nakładów, ale też sposób finansowania, warunki spłaty i polityczna odpowiedzialność instytucji. W ujęciu Jenkinsa publiczne mieszkalnictwo staje się miejscem, gdzie cele społeczne i logika zysku spotykają się, lecz nie mają równej siły. Podsumowując, The Bonds of Inequality warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią miast amerykańskich, finansami publicznymi, nierównościami rasowymi oraz politycznymi skutkami pozornie technicznych decyzji gospodarczych. Szczególnie skorzystają z niej osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego debaty o budżetach, ratingach i zadłużeniu nie są wyłącznie sprawą księgową. Książka daje narzędzia do zadawania konkretnych pytań o każdą inwestycję publiczną. Kto określa jej warunki? Czyje ryzyko jest chronione? Jakie grupy ponoszą ciężar spłat? I czy kryteria finansowej odpowiedzialności są zgodne z potrzebami mieszkańców? Nie jest to lekka popularyzacja, ponieważ autor szczegółowo omawia instytucje oraz język rynku obligacji. Ta szczegółowość jest jednak źródłem wartości pracy. Jenkins nie zatrzymuje się na ogólnym stwierdzeniu, że finanse wzmacniają nierówności. Śledzi procedury, zależności zawodowe i sposoby wyceny, przez które ta przewaga staje się trwała. Na tle książek o segregacji, suburbanizacji lub kryzysie miast wyróżnia ją konsekwentne umieszczenie obligacji komunalnych w centrum analizy. Pokazuje, że rozwój urbanistyczny był zarazem projektem politycznym i produktem finansowym. Dzięki połączeniu historii San Francisco z szerszymi mechanizmami amerykańskimi, książka pomaga czytać współczesne konflikty o infrastrukturę i dług z większą precyzją. Jeśli chcesz nas wesprzeć Destin Jenkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.